Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o sposobach przeciwdziałania skutkom promieniowania radioaktywnego, o sposobach ochrony przed źródłami radioaktywności, jakimi mogą być niestabilne izotopy pierwiastków, zarówno występujące w naturze, jak i wytworzone przez człowieka, w tym niebezpieczeństwo awarii elektrowni atomowej albo wybuchów jądrowych. 85% dawki promieniowania otrzymywanej co roku odnosi się do tak zwanego promieniowania naturalnego, jaka w części ma pochodzić z kosmosu, chociaż według danych największa dawka dostarczana jest w domach, gdyż materiały, z których są wykonywane, zarówno piasek, beton, tłuczeń, zawierają naturalne radionuklidy. Zgodnie z ustawodawstwem materiały budowlane podzielone są na specjalne klasy radioaktywności. Także do budowy domów mieszkalnych powinien być wykorzystywany tłuczeń tylko pierwszej klasy radioaktywności, drugiej klasy radioaktywności wykorzystywany jest do budowy budynków produkcyjnych i dróg w obrębie miasta, a trzeciej, najbardziej radioaktywnej, do budowy dróg poza miastem. Przy oddawaniu domu do eksploatacji odbywa się specjalna kontrola, która ustala, jakiej klasy materiał został użyty w pracach. W piśmienicy są zalecenia, aby wraz z zakupem mieszkania zamówić niezależną ekspertyzę. Istnieje kilka rodzajów promieniowania, z których każdy związany jest z różnymi typami radioaktywnych cząstek i promieniowanie alfa mogą zatrzymać zwykłe ubranie czy okulary. Przed promieniowaniem beta wystarczy zastosowanie folii aluminiowej, jednak trudno ukryć się przed promieniowaniem gamma. Nawet w każdym ubraniu ochronnym, znajdując się w obszarze źródła promieniowania gamma, człowiek otrzymuje dawkę promieniowania, przed jakim ludzie próbują się chronić w piwnicach czy bunkrach. Przy takiej samej grubości warstwy trochę mniej skuteczna w zwalczaniu wpływu promieniowania gamma będzie warstwa betonu lub sprasowanej gleby. Jako osłona przed promieniowaniem w połowie ubiegłego wieku używany był ołów, który jednak jest również materiałem toksycznym, dlatego obecnie do tych samych celów wykorzystywana jest gruba warstwa betonu. Jak wiadomo, elektrownie atomowe oraz działania z użyciem materiałów jądrowych stwarzają zawsze ryzyko zagrożenia radiacyjnego. Promieniowanie jonizujące składa się z radioaktywnych izotopów, takich pierwiastków jak jod, cez, uran, stront, pluton, bismut, kadm albo fal elektromagnetycznych, czyli alfa, beta i gamma promieniowanie. Promieniowanie jonizujące jest tym większe, im więcej radioaktywnych substancji przedostanie się do otoczenia. Oznaczane jest symbolem kończynki na żółtym tle. W przypadku, gdy system ochrony elektrowni atomowej zawiedzie, dojdzie do awarii, spowoduje ona najprawdopodobniej emisję substancji radioaktywnych do otoczenia, jakie rozprzestrzeniają się z wiatrem i osiadają na powierzchni ziemi i wód, także mogą się dostać do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem czy pożywieniem. We wnętrzu organizmu napromieniowują wewnętrzne narządy, przede wszystkim gruczoły, tarczyce, ale także płuca, uszkadzają i niszczą inne komórki ciała, czego efektem może być rozwój nowotworu lub śmierć z wyniszczenia. Cytuję zdanie z piśmiennictwa: promieniowania jonizującego nie można zobaczyć, ani usłyszeć, ani poczuć. Promieniowanie radioaktywne może zostać wykryte tylko przez specjalne urządzenia, między innymi jak licznik Geigera, który jednak nie wykrywa wszystkich rodzajów promieniowania, chociaż można go kupić na własny użytek. Poziom aktualnego promieniowania można też sprawdzić na mapach ujawnianych przez różne instytuty lub stacje pomiaru. Aktualna sytuacja radiacyjna przedstawiona jest na mapie radiacyjnej Państwowej Agencji Atomowej w Polsce, w państwach, na terenie których znajdują się elektrownie atomowe. Zgodnie z przepisami prawa atomowego powołuje się specjalne organy dozoru jądrowego, jakim w Polsce jest Państwowa Agencja Atomistyki. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowuje następujący schemat działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Pierwszy to jest komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego w państwach sąsiednich, który zostaje podany do wiadomości publicznej. Dalej, w sytuacji znacznej emisji zostaje zarządzona ewakuacja ludności w promieniu 15 km od elektrowni jądrowej w przeciągu 24 godzin. Jednak wiadomo, że nie każdy wypadek jest niebezpieczny, dlatego należy słuchać wszystkich komunikatów, jakie zostają podawane w mediach. Zwraca się uwagę na zachowanie spokoju i postępowanie zgodnie z treścią podawanych komunikatów. W razie polecenia pozostania w domu należy zamknąć okna i drzwi, nie dopuścić, aby do domu lub mieszkania dostało się powietrze z zewnątrz wraz z wyłączeniem wentylacji, klimatyzacji i nawiewowego ogrzewania. Ponadto należy uszczelnić zasuwy piecowe, kominowe, zabezpieczyć inne otwory w mieszkaniu lub budynku. Wskazania dotyczą także zabezpieczenia zwierząt domowych i hodowlanych. Także należy unikać spożywania żywności z własnego ogródka, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia oraz wody z kranu. Wolno pić tylko wodę butelkowaną, ale także z pewnych źródeł. Żywność przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku wyjścia na dwór polecane jest zakryć nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką, a po przyjściu z zewnątrz należy umyć całe ciało i włosy wraz z dodaniem do kąpieli spożywczą sodę. Należy też schować rzeczy noszone na dworze do torby i szczelnie ją zamknąć. Z kolei po odwołaniu zagrożenia należy stosować się do oficjalnych zaleceń władz i służb ratowniczych odnośnie dalszych sposobów postępowania i za chwilę opowiem o skutkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Zjawisko promieniowania jonizującego jest powszechne, także nie ma sposobu na zupełną ochronę i nie istnieje także pojęcie bezpiecznego poziomu wystawienia na promieniowanie. Szczególnie niemowlęta, dzieci, młodzież, ale także kobiety narażeni są na wyższe ryzyko rozwoju nowotworu pod wpływem promieniowania. Pomijając źródła takie jak naturalnie jonizujące promieniowanie wytwarzane przez substancje w skorupie ziemskiej i przestrzeni kosmicznej, bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia stwarza także poddanie ciała promieniowaniu jonizującemu podczas rutynowych badań z użyciem diagnostyki medycznej, takich jak rentgen, fluoroskopia, mammografia. Problemem jest także miejsce zamieszkania w pobliżu elektrowni atomowej, elektrowni węglowej, kopalni plutonu, uranu. Także niebezpieczna jest praca z diagnostycznymi radiologicznymi urządzeniami, praca z urządzeniami, w których zachodzą procesy nuklearne, ale także niebezpieczne są częste loty na dużych wysokościach. Zjawisko promieniowania jonizującego jest tak powszechne, że nie da się przed nim uchronić. Jak już mówiłam, nie istnieje także pojęcie bezpiecznego poziomu wystawienia na promieniowanie i pomijając źródła takie jak naturalne jonizujące promieniowanie wytwarzane przez substancje w Ziemi i przestrzeni kosmicznej, bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia stwarza narażenie nawet na częściowe radioaktywne promieniowanie powstałe w wyniku na przykład testowania broni atomowej albo wybuchu elektrowni jądrowej. Także promieniowanie z opadów nuklearnych, strontu, cezu, jodu, wspomniane już promieniowanie rentgenowskie, mikrofale, linie wysokiego napięcia, nadajniki telewizyjne, rozmaite ekrany, włączając w to monitory komputerowe, wszelkie urządzenia elektryczne oraz wiele innych źródeł nasyca ludzi promieniowaniem, jakie wywołuje czy może wywoływać procesy patologiczne związane z obecnością wolnych rodników. Przez to przyczynia się do przyspieszonego starzenia organizmu, zaburzeń pracy komórek, białaczek albo innych postaci choroby nowotworowej, wad wrodzonych, anemii, także wielu innych chorób. W piśmienicy podawane są następujące prawdopodobne skutki napromieniowania jako skutki natychmiastowe i opóźnione, w tym uczucie słabości, mdłości, wymioty i biegunka, po czym może występować pozorna poprawa i po kilku dniach jednak pojawiają się gorączka z biegunką, krwawienie z jelit, krwotoki z krtani, tchawico, skrzeli, także płuc, wymioty krwią czy krew w moczu. Do śmierci dochodzi zwykle w około 10 dni. Sekcje zwłok wykazują zniszczenia, szczególnie tkanek krwiotwórczych, zwłaszcza szpiku kostnego, węzłów chłonnych, śledziony oraz obrzęk i degenerację komórek nabłonka jelit w narządach rozrodczych, gruczołach wydzielania wewnętrznego. Przy dawce 250 do 600 renów występują nudności, wymioty, biegunka, utrata włosów, osłabienie, złe samopoczucie, wymiot krwią, także już wspomniane krwawienia z nosa, dziąseł, narządów płciowych, podskórne, wybroczyny, gorączka, zapalenie gardła, żołądka oraz anomalie miesiączkowania, wyraźne zniszczenie szpiku kostnego, węzłów chłonnych, śledziony, powoduje zmniejszenie ilości białych krwinek, szczególnie granulocytów i trombocytów, z wyraźnym osłabieniem odporności. Także dochodzi do zaniku gruczołów wydzielania dokrewnego wskutek promieniowania, włącznie z uszkodzeniem wydzielania przysadki tarczycy nadnerczy. 3-5 tygodni po napromieniowaniu na skutek m.in. niedoboru krwinek białych, leukocytów, wzrastać może śmiertelność do 50%. Przeżywający dostają bliznowców, zaburzeń wzroku, również narażeni są na złośliwe nowotwory, zaburzenia psychiczno-neurologiczne. Przy mniejszej dawce od 150 do 250 remów występują nudności, wymioty, także biegunka, możliwe są oparzenia skóry, potem po pozornej poprawie dwutygodniowej może dochodzić do także poronień, śmierci dziecka w łonie matki, osoby o złym zdrowiu przed napromieniowaniem lub te z poważnymi chorobami mogą nie przeżyć takiego napromieniowania. Jedynie osoby zdrowe, dorosłe zwykle powracają do względnie normalnego stanu po około 3 miesiącach, jednak mogą wykazywać trwałe uszkodzenia zdrowia wraz z ryzykiem zachorowania na złośliwe albo niezłośliwe nowotwory. Skutki genetyczne i uszkodzenia dziecka w łonie matki także zachodzą przy takiej dawce i podobnie przy dawkach mniejszych występować może ostra choroba popromienna, oparzenia, choć lżejsze niż przy większych dawkach. Występować może mniej ostre uszkodzenie tkanek, zmniejszenie liczby limfocytów, neutrofilów powoduje zwykle wzrost ryzyka różnego rodzaju infekcji. Występować mogą także uszkodzenia genetyczne, łagodne, złośliwe nowotwory, przedwczesne starzenie się. Tylko przy dawce od 10 do 500 remów w większości osób nie doznaje większych bezpośrednich skutków, chociaż nadwrażliwe osoby mogą dostać choroby popromienne. Występować mogą przejściowe zaburzenia odporności widoczne także w krwinkach białych, zwłaszcza w limfocytach i neutrofilach. Przedwczesne starzenie się, także skutki genetyczne i niewielkie ryzyko wystąpienia nowotworów. Przy dawce od 0 do 10 powikłania są zwłaszcza przedwczesne starzenie się, łagodne mutacje, jeśli chodzi o potomstwo i niewielkie ryzyko wystąpienia nowotworów. I za chwilę opowiem o możliwych sposobach zapobiegania niektórym z powyższych objawów i skutkom wywołanym napromieniowaniem. Bez względu na to, czy promieniowanie pochodzi ze środowiska, czy służy diagnozie medycznej, lub jest stosowany w celach terapeutycznych, jego skutkom, zdaniem Paula Pitchforda, można przeciwdziałać w oparciu o zastosowanie odpowiedniej diety, wykorzystanie niektórych roślin i minerałów, jak również prostych, nietoksycznych związków chemicznych i biochemicznych, jakie mogą być skuteczne nawet w przypadku, gdy doszło do rozwoju choroby nowotworowej. Dzięki naturalnym oraz innym nieinwazyjnym metodom można usunąć z organizmu toksyczne izotopy, takie jak stron czy jod. Można także zneutralizować ich szkodliwość poprzez substancje radzące sobie z promieniami radioaktywnymi. Do pokarmów dobrze chroniących należą świeże trawy zbożowe, a ostatnio bardzo dobre opinie są o soku z jęczmienia, ale także wymieniane jest cholerla, spirulina, rutyna zawarta w kaszy gryczanej czy gryce, żeńszeń, jabłka, świeże nasiona słonecznika, miso, lecytyna i glinka bentoitynowa. Polecane jest taki przepis 25 gramów glinki, miesza się ze 100 ml nieprzygotowanej wody, pozostawia na noc, dokładnie wymieszać i należy wypić raz dziennie z wypijaniem jednocześnie dużej ilości płynów w ciągu doby. Po oparzeniach radioaktywnych wskazany jest olej tłoczony na zimno, także sok lub żel z aloesu na skórę. Przy narażeniu na każdy rodzaj promieniowania wskazane są także kąpiele z dodatkiem soli morskiej i sody oczyszczanej. Również można dodać jedną filiżankę glinki na czas kąpieli około 20 minut. Poza tym wskazane są wodorosty kuchni dalekowschodnich, kombu, arame, wakame. Zaleca się także brązowy, okrągły ryż, sok z noni, grzyby shiitake, reishi, mun, jakie zawierają german, który jest bardzo pomocny, a przede wszystkim miso, czyli pasta ze sfermentowanej soi. Są to produkty bardzo silnie działające i skoncentrowane, jakie należy stosować także ewentualnie w profilaktyce, regularnie, choć w niewielkich ilościach. Okresowo jako antidotum na promieniowanie można stosować większe ilości, na przykład po radioterapii w kuracjach nowotworowych albo po wykonywanych zdjęciach rentgenowskich, zwłaszcza w sytuacji konieczności wykonywania w krótkim czasie wielu takich zdjęć albo po wykonywanych badaniach rezonansu magnetycznego albo tomografii komputerowej. Według piśmiennictwa Japończycy stosujący zupę miso przetrwali dzięki miso właśnie ataki na Hiroshimę i Nagasaki. Polecane są poza tym suplementy ze spiruliną i chlorellą w wysokich dawkach z powodu właśnie zawartości tych dwóch glonów. Spirulina nazwana jest superalgą, zawiera wysokie stężenie bardzo rzadkiego kwasu gamma-linolenowego, będącego ważnym składnikiem także kobiecego pokarmu, ale nazwana także zielonym mięsem z powodu niespotykanie wysokiego udziału wysokowartościowego białka. Jego udział sięga 60-65% i jest blisko trzykrotnie większy od zawartości białka w mięsie. Spirulina stanowi jednocześnie naturalny koncentrat ważnych dla życia związków mineralnych, pierwiastków śladowych, witamin, enzymów i innych związków witalnych oraz szczególnie jest nośnikiem witalizującej energii świetlnej, czyli biofotonów. Zgodnie z wynikami badań naukowych wystarczą 4 gramy albo 8 tabletek spiruliny, by osiągnąć wyraźną poprawę ogólnej witalności, także efekty lecznicze. Spirulinę cechują odtruwanie organizmu z metali ciężkich pod warunkiem, że spirulina jest czysta, właśnie nieskażona metalami ciężkimi. Spirulinę cechuje także działanie przeciwwirusowe, obejmujące m.in. wirusy typu opryszczki, półpaśca, grypy, wirusy odry, świnki, a nawet w pewnym stopniu wirusa HIV, a także wykazuje ona działanie przeciwnowotworowe, przede wszystkim w wypadku nowotworów wątroby oraz generalnie przeciwdziałać ma przyrzutom wraz z poprawą czynności układu odpornościowego i ogólne pobudzenie zdolności regeneracyjnych i autoterapeutycznych organizmu. Także poprawa przemiany materii występuje wskutek działania spiruliny, także dochodzi do poprawy naturalnej flory przewodu pokarmowego, pobudzenia procesów krwiotwórczych, obniżenia poziomu cholesterolu. Także wymieniane jest obniżenie nadwagi, ograniczenie niszczycielskiego wpływu wolnych rodników. Drugą taką superalgą jest chlorella, jednokomórkowy glon, który zawiera niemal wszystkie potrzebne organizmom składniki odżywcze, w tym niezbędne aminokwasy, nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, liczne witaminy, minerały i pierwiastki śladowe. Zawiera więcej witaminy B12 niż wątroba wołowa. Pod względem zawartości chlorofilu żadna roślina zielona nie może się równać z chlorellą, której zawarta jest niezwykła energia biologiczna. Dzięki właściwościom łączenia i usuwania toksyn z organizmu jest ona cennym elementem diety w profilaktyce wielu cywilizacyjnych chorób. Chlorella wzmacnia żołądkowo-jelitową błonę śluzową, która jest naturalną barierą ochronną przeciwko szkodliwym substancjom. Wiąże także ciężkie metale, jest także rozpuszczalnikiem pestycydów. Stymuluje tworzenie specjalnych substancji wytwarzanych przez organizm, które powstrzymują infekcje, poprawia odporność, zapobiega destrukcji spowodowanej przez własne przeciwciała w reakcji autoimmunologicznej. Chlorella, podobnie do spiruliny, zawiera aminokwasy, witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe, pobudza pracę makrofagów, czyli komórek odpowiedzialnych za ochronę organizmu przeciwko czynnikom chorobotwórczym. Także wskazane jest leczenie miodem chorych na promieniowanych. Miód odznacza się działaniem ochronnym przed skutkami promieniowania jonizującego. Wykazuje działanie lecznicze wskutek uszkodzenia ciała po napromieniowaniu. Ratownikom, którzy uczestniczyli w likwidacji skutków wybuchu w elektrowni atomowej w Czernobylu, z wyraźnymi zaburzeniami układu immunologicznego podawano pożywienie leczniczo-dietetyczne z niską zawartością białka i tłuszczów, a wysoką zawartością węglowodanów wzbogaconych właśnie miodem. W skład takiego pożywienia według piśmiennictwa wchodziło od 50 do 80 gramów miodu, podawane 2-3 razy dziennie, razem z ciepłym naparem ziół. W skład diety wchodził także półtłusty twaróg, kwaśne mleko i suszone owoce, takie jak morele, rodzynki i śliwki. Masa posiłku wynosiła 500-600 gram, a jego wartość energetyczna wahała się w granicach 650 do 800 kilokalorii. Połączenie twarogu zawierającego dużą ilość metioniny, aminokwasu biorącego udział w przemianach lipidowych, z miodem i produktami roślinnymi, jak już mówiłam, suszonymi owocami bogatymi w potas, zapewniało lepsze funkcjonowanie wątroby, a także podwyższało naturalną odporność na zakażenia wraz z normalizacją pracy serca, naczyń krwionośnych i nerek. Polecane są także zioła, zwłaszcza korzeń lukrecji, kłącze tataraku, ziele tysięcznika, macierzanki piaskowej, kwiatu nagietka, kwiatostan kocanki, ziele mięty pieprzowej, ziele fiołka trójbarwnego i ziele bagna zwyczajnego. W terapii stosowano także świeże mleczko pszczele oraz propolis. Zastosowana terapia w dużym stopniu pomogła także w powrocie do zdrowia ponad 100 ratownikom, którzy otrzymali w trakcie pracy w warunkach wysokiej radiacji dawki promieniowania wielokrotnie przekraczające dawki bezpieczne dla zdrowia, jak podaje literatura. Podobną terapię polecał Siniakow, zalecając produkty pszczele, także mieszanki ziołowo-owocowo-warzywne, z owocami dzikiej róży, liśćmi pokrzywy, marchwią, owocem czarnej porzeczki. Poza tym wskazane jest przyjmowanie pyłku kwiatowego, mleczka pszczelego i, jak mówiłam, propolisu. Kuracja prowadzona jest co najmniej przez 2 do 3 miesięcy. Ponadto podawany jest doustnie wodorowęglan sodu, jaki zmniejsza nasilenie zmian spowodowanych zmianami w nerkach, pomagając w alkalizacji moczu. Podawany jest także jod, o którym wspominałam w jednym z programów. Jeśli chodzi o ten preparat, należałoby słuchać informacji podawanych w trakcie jakiegoś zdarzenia, które jest związane z napromieniowaniem. Niektórzy zalecają stosowanie diety opartej o superżywność, to znaczy właśnie typu spirulina, chlorella czy sok z trawy jęczmiennej, jakie są od dawna stosowane w Stanach Zjednoczonych, ale także w niektórych krajach europejskich i stosunkowo niedawno w Polsce, o których postaram się Państwu powiedzieć w jednym z następnych programów. Co jest tym bardziej ważne, że nie wszystkie warzywa i owoce są dobrej jakości, narażone na opryskiwane pestycydami różnego rodzaju woskiem, które mogą także być toksyczne. W związku z tym ta właśnie zielona żywność, określana jako superfood, jest coraz bardziej popularna. To tyle w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć o ochronie przed napromieniowaniem. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.